ciągu rozważali temat, który rozpoczęliśmy chyba już 3 tygodnie temu albo dłużej. To był temat Kościoła Apostolskiego. I powiedzieliśmy o pierwszej rzeczy, która Kościół Apostolski charakteryzuje. I tą pierwszą rzeczą było to, że jest to Kościół, w którym jest bardzo ważną kwestią to, jak pokolenia między sobą współdziałają, jak pokolenia potrafią się nawzajem akceptować. Mówiliśmy o tym, że szczególnie to starsze pokolenie ma szczególny wzgląd i olbrzymi szacunek do tego młodszego pokolenia. I mówiliśmy, że Pan Jezus nas do tego zachęcał. I ja chciałbym jeszcze dzisiaj wrócić na moment do tego tematu, przez krótką chwilę tylko, bo w kilku miejscach Pisma Świętego czytamy o takiej wyjątkowej służbie. Mianowicie to zaczyna się od księgi proroka Malachiasza, od 3 rozdziału i tam w wierszu 23 i 24 jest taka obietnica, do której później zresztą odnosi się sam Chrystus Pan. Tam ta obietnica brzmi w ten sposób, że przed dniem wielkim i strasznym, dniem tego końca czasu przyjdzie Eliasz i jest tam słowo, że ta służba Eliasza będzie między innymi charakteryzować się tym, czytamy w wierszu 24, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Ja wierzę w to, że... A może inaczej. Ale w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza, Chrystus Pan został zagadnięty przez swoich uczniów, bo mówił o swojej śmierci, mówił o swoim odejściu i wtedy uczniowie jego tak stwierdzili, że no, ale coś tu nam się nie zgadza, coś tu nam nie pasuje, coś może jakaś pomyłka, dlaczego? Bo mówią, no tak, Panie, ale przecież przed tym przyjściem Mesjasza, jeśli Ty jesteś Mesjaszem, to miał przyjść Eliasz i on miał do wykonania zadanie. I wtedy Chrystus Pan mówi takie słowo, przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. A potem mówi jeszcze bardziej zagadkową rzecz, bo mówi, Eliasz już przyszedł, ale oni zrobili z nim, co chcieli. I tak samo uczynią z Synem Człowieczym. Więc z jednej strony Chrystus Pan mówi o mającym nastąpić przyjściu Eliasza, a z drugiej strony mówi o tym, że Eliasz już przyszedł. I z tego, co z kontekstu i z kilku innych miejsc Pisma Świętego możemy wnioskować, że to, że już przyszedł Eliasz, odnosi się do Jana Chrzciciela, czyli do tego proroka Nowego Testamentu, tego, który przyszedł i miał tą służbę proroczą tuż przed przyjściem Mesjasza. On był tym prorokiem, który, tak jak Eliasz był prorokiem, on był prorokiem, który ogłaszał, idzie za mną ten i oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata i pokutujcie. Nawróćcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. To było słowo prorocze od Eliasza. I potem Herod i tak postąpił z nim tak, jak postąpił, bo po prostu ściął go, nie zwracał w ogóle uwagi na to, kim on jest w Bożym planie. Po prostu go ściął dla swojego właściwie nie, dla, nie, nie, nie do końca dla swojego, z powodu tego, że on miał z nim zatarg i jego rodzina miała z nim zatarg i z tego powodu ja z Janem postąpili tak, jak chcieli. Ale jednocześnie Jezus mówi, przyjdzie Eliasz i odnowi wszystko. Ja wierzę, że tym Eliaszem czasów ostatecznych, mogą się ze mną niektórzy nie zgodzić, ale ja wierzę, że tym Eliaszem czasów ostatecznych jest właśnie apostolski odnowiony Kościół. Apostolski odnowiony Kościół między innymi będzie odnawiać relacje między tym młodym a tym starszym pokoleniem. Odnowi tą harmonię, która była, którą zaplanował Bóg. I będzie też miał odnawiający wpływ na rzeczywistość dookoła, ze względu na to, że będzie wykonywał tą służbę Eliasza. To tyle, żeby uzupełnić to, co mówiliśmy wtedy o Kościele. A teraz chciałbym, abyśmy mówili o drugiej bardzo ważnej, o drugim bardzo ważnym wyróżniku Kościoła Apostolskiego. Tym, co charakteryzuje Kościół Apostolski. I zanim będziemy to robić, pochylmy na moment głowy i módlmy się przez chwilę. Panie Boże, Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie w pokorze, wyznając, że to Ty jesteś wielki, wyznając, że do Ciebie należymy, wyznając, że Twoje jest królestwo, wyznając, że do Ciebie też należy nasza przyszłość, do Ciebie należy też przyszłość Kościoła. Panie, wyznajemy to. Panie, i równocześnie też mówimy, Panie, nie wszystko rozumiemy, nie wszystko wiemy, ale chcemy dzisiaj, aby Twoje słowo dotarło do naszych serc. Aby Twoje słowo spowodowało, że będziemy w tym słowie odnowieni, że będziemy w tym słowie odświeżeni. Panie, potrzebujemy takiego rozumienia Twojego słowa. Nie tylko patrzenia na jakiś jego wycinek, ale patrzenia na jego całość i rozumienia Twojego słowa w całości. Dlatego prosimy Ciebie bardzo o to, aby Twój Święty Duch działał dzisiaj tutaj na tym miejscu. Aby On kierował to żywe słowo z Twojego serca do naszych serc. I abyśmy tym słowem byli tak wzmocnieni, żeby ono naprawdę stało się chlebem dla nas, które spowoduje, że będziemy mieli siłę, będziemy mieli moc do tego, aby służyć Tobie i być tymi, którzy zaniosą Ewangelię do tego świata. Panie, Ty widzisz dzisiaj, jak wielu ludzi potrzebuje usłyszeć o Tobie. Dlatego prosimy Ciebie o to, abyśmy byli w stanie to zrobić. W imieniu Jezusa. Amen. Dobrze. Mam pytanie na sam początek. Skoro rozmawiamy o Kościele Apostolskim, to powiedzmy sobie, jakie księgi Nowego Testamentu są księgami, z którymi najbardziej mieli do czynienia apostołowie. Nie w sensie bycia autorami, ale w sensie bycia, brzydko tak powiem, konsumentami. Albo inaczej, może nie tylko apostołowie, może nie jedynie apostołowie, ale ten pierwszy kościół, ten kościół, który zaczął się w Jerozolimie, później przeniósł się do Samarii, potem przeniósł się może jeszcze dalej do Antiochii i do innych miejsc, potem w końcu trafił do Europy. Jaka to księga Nowego Testamentu była dla nich taką tą księgą, którą oni konsumowali? O, to jest bajecznie łatwe pytanie. Oj. Księgi prorocze, Stary Testament. No ale to czytano w synagodze. A co jeśli chodzi o Kościół Chrystusa Pana? Dzieje apostolskie. No dziejów apostolskich to wtedy oni od razu nie mieli, bo to oni tworzyli dzieje. Najpierw oni musieli coś tam porobić, Dopiero później dzieje zostały spisane. Oj, 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 to mi przypomina pewien odcinek bardzo znanego serialu, który był wyświetlany w telewizji polskiej. Nie wiem, czy oglądaliście serial Rancho i był taki jeden odcinek, który nazywał się Nowa Ewangelizacja. Akcja tego odcinku koncentruje się na młodym wikarym, który przyszedł pomagać temu księdzu w tej parafii. I ten młody wikary stwierdził, że tacy ludzie przychodzą do kościoła tacy jacyś nieogarnięci. Więc postanowił, że będzie pracował nad tym, żeby byli już bardziej światli, bardziej rozumieli tą Ewangelię. I zaczął od tego, że zaczął przepytywać parafian. I wpada do sklepu spożywczego, jedynego w Wilkowyjach, i zadaje podstawowe pytanie. Ilu było ewangelistów? To była akurat ta młoda Jola, sprzedawczyni, i tak patrzy i tak mówi. Tak próbuje liczyć na palcach coś i strzela, ale wpada już ta starsza pani, której właścicielka sklepu, i mówi, ilu? Dwóch. Marek i Łukasz. I ten wikar jest druzgotany. Widać wyraźnie, że niezadowolony. Odchodzi, a one debatują i mówią, chyba źle coś powiedziałyśmy. Chyba źle, chyba niedobra odpowiedź. I w końcu dochodzą do wniosku, że chyba jednak trzech. A my wiemy, że co? Ewangelistów było czterech, tak? I słuchajcie, tym, czym żył Kościół Apostolski, to były Ewangelie. Niekoniecznie spisane już. Niekoniecznie już w formie pisanej takiej, wtedy tak się otwierało książki, inaczej mieli inny zwyczaj otwierania książek, ale w formie mówionej. Oni żyli treścią Ewangelii. Mam pytanie, kto tutaj z moich kochanych braci, kochanych sióstr przeczytał wszystkie cztery Ewangelie? Cztery Ewangelie. Wiecie, jak ułatwiam sprawę? Gdybym zapytał o całe Pismo Święte, gdybym zapytał o całą Biblię, niektórzy byliby w kropce, ale cztery Ewangelie prawie wszyscy możemy podnieść rękę, prawda? I czy coś zauważyliście w tych Ewangeliach, co was tak jakoś zdziwiło może? Może patrzycie na te Ewangelie i jakoś nie wszystko tam pasuje do siebie. To takie też zbyt ogólne pytanie. Kto się przyzna, że coś mu w Ewangeliach nie pasuje, nie? No, to tak prawie jakby powiedzieć, że nie wierzy w Trójcę. Nie, inaczej zadam pytanie. Czy zauważyliście, że te Ewangelie bardzo się od siebie różnią? Są pewne szczegóły, ale ja inaczej powiem. Czy bylibyście w stanie jakoś tak poporządkować te Ewangelie i stworzyć dwie kategorie, dwa rodzaje z nich? O, jaka zaawansowana nazwa! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Synoptyczne i Ewangelia Jana, prawda? Więc są trzy Ewangelie synoptyczne, Mateusz, Marek, Łukasz, żebym się nie pomylił jak Jola, i Ewangelia Jana, tak? Czwarta Ewangelia. I gdybyśmy uważnie je wszystkie studiowali, to zauważymy, że te trzy synoptyczne są do siebie bardzo podobne. Mam drobiazgi jakieś takie tylko. Przeważnie to jest tak, że materiał jest poprzedstawiany. To, co w jednej jest na początku, w drugiej jest w środku. To, co w środku w jednej, jest mniej więcej w pół środku w drugiej. Tak, to taki tylko tak poprzesuwane. A tak mniej więcej to prawie za każdym razem w Ewangeliach synoptycznych, gdy czytamy coś, to znajdujemy u góry tam stwierdzenie, że to samo będzie w Ewangelii Mateusza, jak czytamy Ewangelię Łukasza, że to samo będzie w Ewangelii Mateusza i Marka. Prawie. Tam są drobne fragmenty, które są tylko charakterystyczne dla Mateusza, tylko dla Marka i tylko dla Łukasza. Natomiast gdy dochodzimy do Ewangelii Jana, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Zacznijmy może od takiej bardzo, bardzo banalna, bardzo prosta sprawa. Jeśli chodzi o Ewangelię, to w zasadzie zajmują się one jedynie czasem służby Jezusa, prawda? Nawet jest Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza, które traktują troszkę o Jego narodzeniu w dzieciństwie, ale później mamy ten przeskok od razu do tego czasu, gdy przychodzi Jan Chrzciciel i Pan Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela i od tego mamy bardzo szczegółowy dalszy opis wydarzeń. Ale i w Ewangelii Łukasza, i w Ewangelii Mateusza mamy nawet te historie bardziej rozwinięte. Bo w tych Ewangeliach spotykamy nawet rodowód Jezusa, prawda? I jeden rodowód zaczyna się od Abrahama, drugi od Adama. Więc można by było powiedzieć, że najdalej jak sięgają Ewangelie, to jest Adam. To jest Adam i później wszyscy ci, którzy rodzili się po Adamie, aż do Chrystusa Pana. Natomiast gdy czytamy Ewangelię Jana, spotykamy niespodziankę, bo ta Ewangelia zaczyna się w zupełnie inny sposób. Może nawet zajrzyjmy tutaj. Bo ta Ewangelia zaczyna się od czego? Od takiego czegoś, co się nazywa prologiem i ten prolog brzmi: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Więc nie zaczyna się nawet od Adama, nie zaczyna się od Abrahama, ale dużo, dużo, dużo wcześniej wykracza. I potem inna rzecz, inna kwestia, jeśli chodzi o Ewangelię Jana. Bardzo ciekawa, bo na przykład w Ewangeliach spotykacie opis takiego wydarzenia, takiego cudu, który uczynił Chrystus Pan, że pewnego razu nakarmił, mówi się skrótowo tutaj, przeważnie, tak bardzo, bardzo dużym skrótem, nakarmił 5000 ludzi, tak? To jest skrót. Dlatego, że gdy dokładnie czytamy ten tekst, to dowiadujemy się, że to było 5000 mężów, dorosłych ludzi, dorosłych mężczyzn i do tego były jeszcze kobiety i dzieci, więc tych tysięcy było dużo więcej. No ale przyjęło się mówić o tym nakarmienie 5000, tak? I znajdujemy opis tego w Ewangeliach z tak zwanych synoptycznych. I wydaje mi się, że we wszystkich synoptycznych ten cud jest opisany. Ale jest on też opisany w Ewangelii Jana. Tylko że jest różnica między tym, jak opisują ten cud Ewangelie synoptyczne i jak opisuje to Ewangelia Jana. W Ewangeliach synoptycznych mamy po prostu podane, co się stało. Że była taka sytuacja, że potrzeba było nakarmić tych ludzi i że Jezus pomodlił się nad chlebem, połamał go, rozdał. Uczniowie dalej rozdali i wszyscy byli nakarmieni. I potem jeszcze zebrano 12 koszy pełnych takich okruszyn tego, co Jezus rozdał. Tak? Zgadza się? Mówię zgodnie z prawdą? Zgadza się, tak? Ale Ewangelia Jana mówi troszkę dalej, bo Ewangelia Jana używa tego cudu później do tego, żeby powiedzieć, kim jest tak naprawdę Jezus. Ten cud później jest pretekstem do tego, żeby ludzie dowiedzieli się, że tak naprawdę nie chodzi o chleb z mąki, ale tak naprawdę chodzi o Chrystusa, który jest chlebem życia. Prawda? I mamy całą bardzo długą historię w 6 rozdziale tego, jak Chrystus Pan wydaje to świadectwo o sobie, że On jest chlebem życia i jak ludzie nie mogą tego zrozumieć, jak On stara się im to przekazać, oni to na to jakoś... Czyli to wydarzenie z życia Chrystusa zostało w Ewangelii Jana bardzo... w taki bardzo wyjątkowy sposób, albo nawet taki bardzo w głęboki sposób. W głęboki sposób. Bo to takie, nie można powiedzieć proste wydarzenie o tym, że Chrystus Pan 5 kawałkami macy, bo to prawdopodobnie była maca jakaś, i 2 rybkami nakarmił 10 tysięcy ludzi, no to nie było proste. Ale Ewangelia Jana pokazuje głębię tego. Pozwala nam spojrzeć w głąb i pozwala nam zrozumieć, że chodzi tutaj o coś dużo, dużo ważniejszego. I w Ewangelii Jana bardzo często mamy właśnie ten sposób narracji, że nie tylko wydarzenie, Jezus uzdrawia niewidomego i okazuje się co? Że Jezus jest światłem. Że jest światłem, którego potrzebują wszyscy ludzie. Że bez tego światła nie ma życia. I wiele innych rzeczy właśnie w ten sposób jest w Ewangelii Jana pokazanych. Ewangelia Jana jest pewną bardzo ciekawą ciągłością, jeśli chodzi o teksty Nowego Testamentu, z tym, co później Jan napisał w listach, szczególnie w pierwszym. Gdybyście zajrzeli do pierwszego listu Jana, to okazuje się, że tam te tematy z Ewangelii bardzo się powtarzają. Znowu, jak gdyby Jan wracał do tego, co wcześniej opisywał w taki głęboki sposób w swojej Ewangelii. I stąd taki wniosek. Gdy mamy do czynienia z Kościołem apostolskim, to ten Kościół ma Ewangelię, ale ma też Ewangelię Jana. Oczywiście nie od samego początku. Na początku oni mieli to, co mówili im apostołowie w tej formie słownej i to było to, co oni zapamiętali z słów Jezusa i co Duch Święty im przypominał, tak jak obiecał Chrystus Pan. Ale można by było powiedzieć, że właściwie to, gdy dzisiaj patrzymy na to, to tak można by było powiedzieć, że synoptyczne Ewangelie, dlaczego synoptyczne, dlaczego one nazywają się synoptyczne? Synoptyczne to oznacza, że patrzące z jednego punktu widzenia. One patrzą jak gdyby na życie Jezusa w jedną stronę. Natomiast Ewangelia Jana opisują nam wydarzenia z życia Jezusa, mówią, co się stało. Natomiast Ewangelia Jana jest i Pisma Jana jest jak gdyby rozszerzonym komentarzem do tego wszystkiego, co się stało. I w ten sposób można dojść do takiego wniosku, że Ewangelia Jana i Pisma Jana dają nam zrozumienie Ewangelii. Że gdybyśmy nie mieli Ewangelii Jana, gdyby nie było Ewangelii Jana, gdyby nie było Pism Jana, to my dzisiaj, nie mając kontaktu z Janem, nie mając kontaktu z Piotrem, nie mając kontaktu z Pawłem, nie moglibyśmy właściwie zrozumieć życia Jezusa, kim Jezus był I co Jezus czynił, gdyby nie było Ewangelii i Pism Jana? One pozwalają nam zrozumieć. No bo gdybyśmy mieli tylko Ewangelię Mateusza, powiedzmy, no to byśmy rozumieli, że owszem, Jezus jest potomkiem Abrahama, jest obiecanym Mesjaszem, ale nie mówilibyśmy o nim jako o Stwórcy. Że on był przed wszystkim. Nic, niczego nie było, ale on był już. Bo to właśnie jest ta tajemnica tego komentarza Janowego. On mówi, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I w ten sposób możemy zrozumieć, kim naprawdę był Jezus. I teraz, gdy mówimy o tym wszystkim w połączeniu z Kościołem Apostolskim, dlaczego to jest takie ważne? Jest ważne dlatego, że są pewne tematy w Ewangelii Jana, w pismach Jana, które się wybijają ponad wszystko. Gdybyśmy zajrzeli do Ewangelii Jana i pism Jana, to zauważylibyśmy, że on lubi jedno słowo szczególnie. I to jest bardzo proste słowo. Bardzo proste słowo i na pewno wam to słowo przychodzi na myśl. No, słuchajcie, w Ewangeliach i w Ewangelii Jana i w pismach Jana, w tych listach Jana, oczywiście jednym z najczęściej powtarzających się słów będzie słowo jakie? No, za dobrze odpowiadacie, za dobrze. Za dobrze, bo ja chciałem, żebyście powiedzieli coś prostego. No, a wy zaczynacie od strzału w dziesiątkę. To nie jest fair. Jednym z najczęściej powtarzających się słów jest Jezus. Jest Bóg. Prawda? No ale trudno się spodziewać, żeby w księdze o Bogu nie było słowa Bóg. Ale ktoś tu powiedział bardzo celnie. Jednym z najczęściej wymienionych słów w Ewangelii Jana jest słowo miłość. Tak jak gdyby Jan cały czas ten temat, do tego tematu wracał. I zobaczcie, Kościół Apostolski. I Kościół Apostolski czego jest uczony? Jest uczony tego, że jedną z tych kluczowych rzeczy w Kościele, w życiu Kościoła jest miłość. Do tego stopnia, że w końcu w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, apostoł Jan mówi co? Bo Bóg jest miłością. Bo Bóg jest miłością. To jest przekonanie, w którym żył Kościół Apostolski, że miłość jest bardzo ważna, że miłość jest czymś, o co musimy się starać, co musimy pielęgnować, a z drugiej strony, że sam Bóg jest miłością. I teraz chciałbym, żebyśmy to jest Ewangelia Jana, pierwszy list Jana, 4 rozdział, 8 wiersz. I teraz zobaczmy, że i Jan, i Ewangelie, i cały Nowy Testament pokazują nam miłość w trzech wymiarach. Pierwszy wymiar miłości, jaki pokazuje nam Pismo Święte, to jest to, i za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny, że Pan Bóg nas kocha. Pan Bóg nas kocha. Już teraz, do niedawna jeszcze to się powtarzało, teraz są z tym pewne problemy, bo różne instytucje sportowe zabraniają tego. Różne instytucje, ważne instytucje sportowe, takie jak MKOL, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czy tam FIFA, zabrania czegoś takiego. Ale do niedawna bardzo często było coś takiego, że oglądało się jakieś ważne wydarzenie sportowe w telewizji i kamera pokazywała publiczność i nagle w środku tej publiczności był ktoś, kto podnosił taką tabliczkę i na niej było napisane John 3, średnik, tak? Czy co? Średnik 16. I co znaczyło? Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. A co tam jest? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Prawda? Jak stare te sprawozdania oglądacie, to za każdym razem prawie tam się pokazuje ktoś taki, bo to był sposób Kościoła, sposób chrześcijan, żeby powiedzieć ludziom, Bóg kocha ludzi, Bóg umiłował świat. I od tego zaczyna się nasze zwiastowanie Ewangelii. Nasze zwiastowanie Ewangelii nie zaczyna się od tego, Bóg ma dla was przygotowany sąd, ale zaczyna się, albowiem tak Bóg umiłował świat. Świat to znaczy ludzi, wszystkich ludzi. I miłość Boga do ludzi jest taka, że apostoł Paweł w końcu opisał to w taki niezwykły sposób. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, nie wiem, czy całość tutaj. Mój okulista obiecał mi, że za 2 tygodnie będę miał okulary, których nie będę musiał zmieniać. Cudownie będzie. Będę mógł w jednych okularach patrzeć na was, bo teraz patrzę w tych okularach na was i nie za bardzo wiem, czy tam na końcu się do mnie uśmiechają, czy mi grożą. I będę mógł patrzeć na tekst. I teraz tekst widzę wyraźnie. Więc tak, w 8 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze o Chrystusie, kim jest Chrystus i w końcu mówi, ale też w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, czyli przez Chrystusa, który co? Nas umiłował. Albowiem dalej mówi, jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od czego? Od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest zobaczcie, no, to jest niesamowite, ten okrzyk Pawła, to stwierdzenie Pawła, nic nie odłączy mnie, nie odłączy, a właściwie on mówi nas od miłości Chrystusowej, od miłości Boga, która jest w Chrystusie. Więc Bóg kocha ciebie i mnie tak, że nic nie może spowodować, żeby Bóg przestał nas kochać. A oczywiście, ze względu na to, że nie mamy za dużo czasu, to ja tylko wspomnę o kwestii takiej jak to, że my sami siebie odłączamy od miłości Bożej. I to nie do końca też jest prawda. I to nie do końca też jest prawda. Bo nawet jeśli ktoś z nas staje się sługą grzechu i jako sługa grzechu idzie za swoim Panem, tym, któremu się wtedy służy, i idziesz za swoim Panem, to dalej Boże serce jest pełne miłości do nas. Ale my idziemy za swoim Panem. Boże Słowo wyraźnie mówi, że nie można dwóm Panom służyć naraz. Nie można służyć grzechowi i Chrystusowi. Albo grzechowi służymy, albo Chrystusowi. Jeśli służymy grzechowi, dokonujemy wyboru i idziemy za swoim Panem. I ten Pan już nie ma do nas prawa, ale On nas kocha. On nas kocha. On kocha wszystkich ludzi. Absolutnie kocha wszystkich ludzi. Druga płaszczyzna miłości to jest to, że gdy Bóg mnie pokocha, to coś się dzieje w moim sercu. Nie wiem, jak to jest urządzone, nie wiem dokładnie, jak to się tam w nas, w środku, w naszej psychice, w naszej głębokiej psychologii, może ten Jung od tej głębi tam, coś tam, może to inny jakiś znany psychiatra może coś tam powie, ale jest coś takiego, że miłość wzbudza miłość. Miłość, którą naprawdę przyjęliśmy, miłość, która naprawdę dotknęła naszego życia, powoduje, że my też odpowiadamy miłością. I dlatego drugą płaszczyzną tej miłości jest to, że my kochamy naszego Boga. My kochamy naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen? Coś tak ciszej. Amen. Do tego stopnia, że Ewangelia, że list apostoła Pawła do Galacjan, właściwie apostoł Paweł w liście do Galacjan, mówi nam takie ciekawe słowo. Galacjan, 5:6. Paweł mówi, że nie ma różnicy między obrzezanymi a nieobrzezanymi i tak to brzmi. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Lecz co znaczy? Co jest ważne dla tego bycia w Chrystusie? Co jest istotne? Co jest istotne, jest wiara, która jest czynna w miłości. Słuchajcie, nie wiem, czy wam się zdarzyło, mnie się to raz w życiu zdarzyło. Pewnego razu, oj, to było strasznie dawno, byłem młody, no nie powiem drugiego przymiotnika, który się kojarzy z tym, ale będąc młody, trafiłem do, miałem pojechać do Austrii, do bazy młodzieży z misją tam, takiej organizacji misyjnej. I przyjechałem do Wiednia i zostawiłem swoje walizki na dworcu i poszedłem sobie jeszcze trochę zobaczyć Wiednia. Mówię sobie, wrócę trochę później. Już nie chciałem, bo to było bardzo późno w nocy, to nie chciałem dojeżdżać tam do tej miejscowości w środku nocy, gdzie nie mógłbym ani no, za bardzo dostać się do tego ośrodka, gdzie była ta misja. Poczekam i nad ranem wyjadę stamtąd sobie i dojadę do Payerbach Reichenau, to się nazywało. Więc poszedłem sobie na ulicę Wiednia. Wiecie, to było w głębokiej komunie. Więc te sklepy, wystawy, oglądanie różnych budynków, no po prostu to było coś bardzo ciekawego. Poza tym było bardzo przyjemnie, bo była noc, ale wszystko było poświetlane pięknie, wszystko było dostępne. No, więc, to znaczy, to był wieczór. Gdzieś tak o 8 wyszedłem z tego dworca, a gdzieś tak o 11 wracałem na dworzec. Bo myślę sobie, posiedzę sobie, poczytam książkę dalej i w połowie tam gdzieś o 4-5 wsiądę do pociągu, pojadę dalej. Przychodzę pod dworzec. Nie mogę się nadziwić. Dworzec jest nieczynny. Dworzec jest, no nie, Austriacy mnie przerobili i zrobili nieczynny dworzec. Słuchajcie, ten dworzec był, ten dworzec istniał. ale z niego nie można w ogóle było skorzystać. Ani zapytać się, ani pójść do poczekalni, ani nie można było kupić biletu. No nic, nic nie można było zrobić, bo drzwi zamknięte i napisane geschlossen, czy tam nieczynne i w tych godzinach. Nieczynne. I co? I to samo mamy tutaj. Wiara jest czynna wtedy, kiedy jest miłość. Kiedy jest miłość, kiedy kochamy Pana Boga. Tak naprawdę można bardzo wierzyć w Pana Boga, można być bardzo przekonanym o tym, że On jest taki wielki, taki niesamowity, ale jak się Go nie kocha, to nasza wiara jest jak ten dworzec. Ani nic nie działa. Ani nie działa, ani restauracja, ani no nic, nic, zupełnie z niej nie skorzystamy. Więc miłość, gdy nasza miłość do Boga powoduje, że nasza wiara zaczyna działać, jest czynna. Czasami niektórzy mają problem z tym, że o coś bardzo Boga proszą i nic się nie dzieje. Ja mówię czasami i niektórzy czas słuchajcie, w żaden sposób nie mówię, że zawsze tak jest. Różne są rzeczy, które powodują, że czasami nie otrzymujemy tego, o co prosimy. Ale w przypadku niektórych jest to, że ich serce jest zupełnie gdzie indziej, nie jest z Bogiem. Nie jest z Bogiem. I wtedy wiara nie jest aktywna, nie jest czynna. Zobaczcie jeszcze, co mówi Pismo Święte na temat tego, że my kochamy Pana Boga. Ewangelia Jana, ten Jan, o którym dzisiaj tyle tutaj mówiliśmy. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 42 wiersz. Tutaj jest coś, co musimy, negatywne stwierdzenie, które będziemy odwracać, przerabiać na pozytywne. Jezus mówi tak, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, ale On mnie posłał. Jezus mówi co? Jak nie jesteś dzieckiem Boga, to nie miłujesz Jezusa. Więc gdy jesteśmy dziećmi Boga, to jedną z rzeczy, która nas charakteryzuje, dzieci Boga, jest to miłość do Jezusa. I miłość do tego, co On, do Jego dzieła, do tego, co On zrobił, do tego, co On mówił. Amen? I w końcu zajrzyjmy jeszcze do 16 rozdziału Ewangelii Jana. 27 wiersz. Jest tutaj bardzo ważna obietnica. Albowiem sam Ojciec miłuje was. Dlaczego mój Ojciec miłuje was? Dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Ojciec miłuje was. Dlaczego? Dlatego, że jest wiara i miłość do Chrystusa w waszym życiu. To jest ten drugi aspekt miłości, o którym zresztą mówi Chrystus Pan, sam wspomina, w Ewangelii synoptycznej, w Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale, gdy mówi co? Że pierwsze przykazanie jest jakie? Najważniejsze przykazanie jest jakie? Będziesz miłował Boga swego, z całego serca swego, z wszystkich swoich sił, ze wszystkiej myśli. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Proszę? Zaraz o drugim. I teraz drugie. Dokładnie, tam w dalszym ciągu Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału, Jezus, co jest ciekawe, bardzo ciekawą rzecz, że gdy Jezus odpowiada na to pytanie tego uczonego w piśmie, to nie zatrzymuje się w tym momencie, bo mówi tak, To jest największe i pierwsze przekazanie. I mówi dalej, a drugie podobne temu będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I 40 wiersz kończy to wszystko, a na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I to jest trzecia platforma, trzecia płaszczyzna miłości. Wzajemna miłość. Wzajemna miłość. Miłość jedni do drugich. W tej Ewangelii Jana, o której tak często wspominamy dzisiaj, Jezus mówi co? Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Słuchajcie, wygląda na to, to są słowa Jezusa, tuż przedtem, niż on odejdzie z tej ziemi, tuż przedtem, zanim przekaże swoją misję swoim uczniom. Wygląda na to, że on mówi, słuchajcie, ja nie mogę was wysłać do tego świata, nie mogę was obdarzyć tą apostolską służbą do końca, jeśli nie będzie w was wzajemnej miłości. Możecie pójść do tego świata, ale jedynie wtedy, gdy będziecie nawzajem się kochać, co oznacza szanować, co oznacza być dla siebie, co oznacza starać się o siebie. Bo wygląda na to, że Kościół, który mówi, że jest apostolski, a nie ma miłości, jest czym? Apostoł Paweł to opisał. Jest cymbałem brzmiącym. Znaczy, jest dźwiękiem bez znaczenia. Jest czymś, co właściwie i tak nie spowoduje żadnej zmiany. Słuchajcie, Pan Bóg jest lepszy niż jak się nazywał? O, dobrze, z naszego polskiego podwórka wezmę. Niż Leszek Balcerowicz. Słuchajcie, Pan Bóg jest lepszy niż Leszek Balcerowicz. Znany taki ekonomista, to był chyba Jeffrey Sachs. Też przyjeżdżał do Polski i chwalił nas za reformy. Jeffrey Sachs, no. Ale Pan Bóg jest lepszy od tych wszystkich znanych ekonomistów z całego świata, nawet tych, którzy dostali Nagrodę Nobla. Czasami Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii to jest bardzo specyficzna nagroda, no ale jest taka nagroda, bo czasami to ludzie dostają za coś, co służy dobru ludzi, a czasami za bardzo teoretyczne rozwiązanie, które do końca nie wiadomo, czy się sprawdzi. I Pan Bóg mówi tak, nie ma sensu, żeby ich wysyłać, jeśli oni nie będą się wzajemnie miłować. To tak, jak gdybym postawił nie wiadomo ile instrumentów, które nie będą miały żadnego znaczenia, które nie spowodują żadnego skutku, to tak, jak gdybym ten głuchy dźwięk wydawał i tak się nic nie zmieni. I dlatego Pan Bóg mówi, Kościół apostolski, czyli ten, który ja wysyłam, już zaczynamy mówić o następnych cechach tego Kościoła, ale na których się skupimy następnym razem, to jest Kościół apostolski, czyli wysłany, to jest Kościół, który może coś zrobić w tym świecie. A co zrobimy w tym świecie, czy dzięki czemu zrobimy w tym świecie? Gdy zaniesiemy wiadomość temu światu, Pan Bóg was kocha. Zobaczcie, ta miłość zmieniła moje życie. Ja kocham Boga. I gdy tego Boga, którego ty dzisiaj może przeklinasz, do którego masz olbrzymie pretensje, że urodziłeś się taki właśnie, a nie inny, że masz takie życie, a nie inne. Ja kocham tego Boga i mogę dzisiaj stanąć i powiedzieć, on jest godny twojej miłości również. I w końcu kocham ludzi. I w tym aspekcie tutaj, w tym miejscu, w tej trzeciej płaszczyźnie miłości jest niesamowita rewolucja. Bo w Starym Testamencie było to przykazanie, będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. Ale Naród izraelski rozumiał to przykazanie w sposób taki, no, jaki rozumiał. To znaczy, bliźni to był ten dobry Izraelita, ale ten wredny Kanaanita to nie był mój bliźni. A Pan Bóg mówi do nas, do Kościoła, że gdy ktoś nienawidzi nas, to co my robimy? My go miłujemy. Tych nienawidzących nas miłujemy i przez to zmieniamy świat. Ja mam takie, mówiłem już wiele razy to, że mam znakomitą propozycję dla ONZ-u, żeby zaoszczędzili na misjach pokojowych i przestali wysyłać misje pokojowe złożone z jakichś tam oddziałów wojskowych, a zaczęli wysyłać ludzi na misje. Zaczęli wysyłać misjonarzy z kościołów. I ci misjonarze z kościołów na pewno więcej zrobią niż misje pokojowe ONZ-u. Bo pokażą, że ludzie, którzy, po których tamci inni spodziewają się nienawiści, ich kochają. I są gotowi ze względu na swoją miłość do nich zrobić wszystko, żeby ich ratować. Trzy aspekty miłości. Kochamy Boga, Bóg kocha nas i w końcu kochamy bliźnich, kochamy siebie nawzajem. I dlatego jesteśmy Kościołem Apostolskim. Amen? Amen. Powstaniemy, będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas ukochałeś. Panie, gdy byliśmy w grzechu, gdy byliśmy tak dalece od Ciebie, gdy nasze myśli były dalekie od Ciebie, Ty wtedy cały czas mówiłeś do nas, kocham Ciebie, kocham Ciebie, kocham Ciebie. Panie, dzisiaj być może na tej sali Twój głos tak dociera do niektórych z nas. Kocham Ciebie. Mimo, że sami siebie znajdujemy tak daleko od Ciebie, tak jakoś w takim przeciwieństwie, w takiej wrogości do Ciebie. Panie, to Ty dzisiaj mówisz do serc wielu ludzi, kocham Ciebie. Panie, daj, aby te serca otworzyły się dzisiaj na Ciebie. Aby była ta otwartość, gotowość przyjęcia Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, też prosimy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego nauczył nas, jak mamy kochać naszych nieprzyjaciół, jak mamy kochać tych, którzy nam złorzecą. Panie, naucz nas, jak mamy kochać tych, którzy nas nie rozumieją. Panie, daj, abyśmy potrafili tę miłość zanieść tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. W imieniu Jezusa o to prosimy. I dziękujemy Ci za ten czas nad Twoim słowem. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Usiądźmy, proszę.